Ojciec Maksymilian Maria Kolbe był zakonnikiem, założycielem Niepokalanowa. Przed wojną wydawał w ogromnych nakładach prasę katolicką, marzył o ewangelizacji Azji, co zaprowadziło go na misję do Japonii. W czasie II wojny światowej znalazł się w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, gdzie w lipcu 1941 roku oddał życie za jednego ze współwięźniów, zgłaszając się za niego do baraku głodowego. Zginął 14 sierpnia 1941 roku. Dziś 81. rocznica od tego wydarzenia, kiedy ojciec Maksymilian oddał życie za drugiego człowieka. I to właśnie ta postać. Ten święty jest także tą osnową naszego dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Pierwsza część już za nami na antenie telewizji Trwam. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, aby sięgać do naszej biblioteki, aby również sięgać po te rozmowy niedokończone, bo ten święty jakże nas inspiruje, jakże jest aktualnym świętym na dziś. A temat, który sobie stawiamy, temat nieco może prowokacyjny, nieco może taki zachęcający do pomyślenia, do refleksji nad osobą ojca Maksymiliana i nad moim życiem, nad moją codziennością, kontekstem współczesności. Mianowicie, po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe? Pytamy, jednocześnie rozważamy w ramach dzisiejszego naszego spotkania. Oczywiście nie jestem sam, są wraz z nami współbracia ojca Maksymiliana, ojcowie franciszkanie konwentualni, których bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja, ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi, Łagiewnikach. Bardzo serdecznie, ojcze, witam.
Witam serdecznie radiosłuchaczy, Maria, tak jak się pozdrawiamy w Niepokalanowie, w duchu ojca Maksymiliana i w duchu niepokalanowskim.
Jest wraz z nami również ojciec dr Mirosław Adaszkiewicz, dogmatyk, mariolog, bardzo nam miły czas.
Bardzo serdecznie witam, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze współbracia świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Ojcze Mirosławie, ojcze Ignacy, i przybywacie do nas też z tego szczególnego miejsca, jakim jest Niepokalanów. Oczywiście akurat jeśli chodzi o drogę, to z różnych miejsc, ponieważ akurat jesteście po pracach rekolekcyjnych, po pracach właśnie związanych także i z głoszeniem i mówieniem o tym wielkim świętym, o tej jego aktualności w dobie współczesnej. I tak, gdy rozważamy, kiedy spoglądamy na tego świętego, w tym szczególnym dniu, kiedy 81. rocznica przypada jego męczeńskiej śmierci, to kim dla was jest ten święty? Tak bardzo bliski, bo przecież chodzicie po tych samych korytarzach, po których on chodził. Dotykacie tych miejsc, które on dotykał. Uczestniczycie w tych dziełach, które on zakładał, które tworzył, za które oddał swoje życie, swoje serce. To kim on dla was jest? Ojcze Ignacy.
Dla mnie jest osobiście takim człowiekiem, który wiedział, co chce w życiu. Wiedział, co ma robić. Życie nie komplikował, ale upraszczał. To życie jego było prostą drogą do nieba, bo na tej drodze stała Niepokalana. Tak bym odpowiedział każdemu wierzącemu, ale myślę też tu o ludziach, którzy są daleko od ideału Niepokalanej, od Kościoła, którzy nie mają wiary. No był człowiekiem i to człowiekiem, który zawsze bardziej mówił wnętrzem, bo z wnętrza pochodzą i złe, ale i również nade wszystko dobre myśli, i promieniował tym, czym człowiek jest naprawdę. A co nieraz człowiek się boi wydobyć siebie, tą autentyczność, tą boskość w sobie, tą nadprzyrodzoność, jak mówimy, a mamy ją, tylko po prostu boimy się nieraz pokazać naszą świętość. Tak my mówimy językiem teologicznym, ale boimy się pokazać tej naszej nieskrywanej, że jesteśmy zawsze wielkimi, nie musimy się z nikim porównywać, że każdy z nas jest skarbem Pana Boga, dzieckiem nie tylko Boga, ale skarbem niepowtarzalnym. I to jest piękne, mówimy, nie ma ludzi niezastąpionych, ale nie ma ludzi niepowtarzalnych. Ojciec Mirosław jest inny, ja jestem inny, i to jest bogactwo u Boga, i tym był ojciec Maksymilian, niepowtarzalny. I ciągle nas zachwyca, ciągle go odkrywamy, jego wielkość.
A dla ojca Mirosława?
Chciałbym teraz jeszcze taki wątek poruszyć, właśnie kim dla mnie jest ojciec Maksymilian. Wątek kapłański. On, jak wiemy, powiedział na placu Apelowym na zapytanie, kim ty jesteś, powiedział, że jestem kapłanem katolickim. I wydaje mi się, że dzisiaj, kiedy mamy różne problemy w życiu kapłańskim, zakonnym, on jest dla nas takim czytelnym znakiem bycia kapłanem w każdej chwili. I w warunkach łatwych, i w warunkach trudnych. I to swoje kapłaństwo przepięknie zrealizował. Nawet wiemy, że kiedy zaraz po Soborze Watykańskim II był synod poświęcony kapłaństwu, szukano jakiegoś wzorca dla kapłanów i właśnie wtedy ukazano postać świętego Maksymiliana. Zobaczmy, że kiedy nawet trafiał do różnych obozów, to tam również realizował to kapłaństwo. W ukryciu spowiadał, pocieszał, właśnie rozgrzeszał i ciągle był tym kapłanem. Zobaczmy, że nieważne, że był w pasiaku, że później ostatecznie był wrzucony do bunkra głodowego jako nagi, ale właśnie te kapłaństwo przez niego emanowało, to życie zakonne, i tak jak Chrystus oddał swoje życie dobrowolnie, a więc złożył ostatecznie ofiarę ze swego życia jako ta żertwa ofiarna. I myślę, że warto by też taki zaczerpnąć ze świętego Maksymiliana ten wątek kapłański dla wszystkich kapłanów, nawet dla tych, którzy może gdzieś upadają, może gdzieś się chwieją, może gdzieś właśnie przeżywają jakieś kryzysy, że jednak warto być kapłanem do końca, że pomimo tych różnych trudności, że trzeba tylko trzymać się mocno Matki Bożej. On bardzo często podkreślał, że wytrwanie w powołaniu kapłańskim, zakonnym bardzo zależy od nabożeństwa do Matki Bożej. I dlatego wydaje mi się, że dzisiaj jest to bardzo ważne, żebyśmy uczyli się od świętego Maksymiliana nie tylko tej akcji, działalności, apostolstwa takiego zewnętrznego, ale on nam pokazuje, że to zewnętrzne apostolstwo musi mieć wewnętrzne podłoże. Tak jak pięknie powiedział na ten temat ojciec Mateo Krewlej w swojej książce Oblicze Miłości, że mówi, apostoł to jest kielich wypełniony po brzegi Chrystusem. I to, co się przelewa, to jest apostolstwo. Maksymilian podobnie mówił, że apostolstwo jest to ta szklanka wody, która jest wypełniona, i to, co się przelewa z tej szklanki, to jest dopiero apostolstwo. Więc najpierw musimy być przepełnieni Bogiem, tak jak Maksymilian był przepełniony Bogiem niepokalaną, żeby właśnie apostołować, I to wydaje mi się, że dzisiaj w tych czasach takiego działamy, takich wielkich akcji, nieraz szumnych, to nie możemy o tym zapomnieć, bo inaczej będzie to dość puste i mało owocne, jeśli nie będzie tego silnego podłoża życia wewnętrznego.
Ojciec tutaj wspomina o tych dwóch aspektach działalności życia świętego Maksymiliana Marii Kolbego, mianowicie o duchowości, ale i o praktyce. Maksymilian może być nauczycielem dla wszystkich chcących dzielić się dobrymi ideami z innymi. On nie poprzestawał bowiem na gorliwej modlitwie, ale całe życie z pełnym zapałem doskonalił metody nawracania. I tutaj tak sięgnijmy do źródeł, bo to się nie bierze znikąd. To skądś trzeba zaczerpnąć. I tutaj takim dobitnym przykładem jest dom rodzinny świętego Maksymiliana. Spójrzmy chociażby kult maryjny. Maria, wiemy, jaką rolę odgrywała Maria w życiu Maksymiliana. Całą tą pobożność Maksymilian właśnie wyniósł z domu rodzinnego. Przecież tej skromnej izdebce rodziny Kolbów nie brakło miejsca na ołtarzyk dla Maryi, przy którym paliły się świece. Ciężko pracujące rodziny Maksymiliana znajdowali czas na jakże częstą mszę świętą. Pomimo pracy od 6 rano do 19, Maksymilian z pewnością jakże nasiąkał tą atmosferą i to później odzwierciedla się w jego życiu. To ten wymiar duchowy, z kolei ten wymiar takiego pewnego rodzaju działania, to z pewnością również i zasługa ojca Maksymiliana, który społecznie był jakże zaangażowany. Ojciec Juliusz był przecież aktywny w środowisku robotniczym, gdzie rozprowadzał endeckie pismo między innymi Kieliński, Polak, związany był również ze środowiskiem chadeckim, w którym współorganizował strajki robotnicze. Jak można byłoby scharakteryzować rodzinę właśnie świętego Maksymiliana? Czy to jest rodzina taka idealistyczna, czy rodzina bardzo realna, która borykała się również i z różnego rodzaju rzeczywistościami w swojej codzienności?
To była rodzina taka, można powiedzieć, polska, tradycyjna, którą, można powiedzieć, charakteryzowała modlitwa i praca. Byli bardzo pracowici, bardzo uczynni, pomagali ludziom, ale też bardzo troszczyli się o wychowanie swoich dzieci, żeby te dzieci wzrastały rzeczywiście w głębokiej wierze, w głębokiej miłości do Matki Bożej. Wiemy, że matka ojca Maksymiliana była też akuszerką, więc za zezwoleniem lekarza odbierała porody. I tu Maksymilian też zapewne uczył się takiej wrażliwości względem osób, czy choroby, cierpienia, bo widział to na przykładzie swojej mamy, a jednocześnie byli to normalne też i dzieci, więc które i bawiły się, i modliły się, i uczyły się. Rodzina musiała oczywiście zmagać się, były trudne czasy, a więc żeby zapracować też na utrzymanie. Nie było jakiejś tam biedy czy nędzy, ale były proste takie warunki, które też kształtowały przede wszystkim ich charakter i pomagały im wzrastać i w miłości do Boga, ale też i w człowieczeństwie. Sam święty Maksymilian później po latach będzie mówił, że to oddanie się Maryi jest też bardzo ważne, ponieważ mamy się oddać jej na wychowanie, żeby ona pomogła nam wychować się, ukształtować nasz charakter na wzór Jezusa Chrystusa, a więc później jakby zapewne te rodzinne wychowanie, te przykłady rodzinne przekłada, czy też jakoś bardziej rozwija już w takim bardziej duchowym znaczeniu, że jakby widzi tą kontynuację tego macierzyństwa właśnie w Maryi, że Maryja ma nas wychować na wzór Jezusa Chrystusa.
To życie, również to rodzinne, z którego jakże czerpał, i to widzimy także i w życiu świętego Maksymiliana. A jeśli chodzi o świętych, którzy są naszymi przyjaciółmi, którzy są również dla nas pewnego rodzaju takimi inspiracjami, natchnieniami w tym, aby właśnie wzrastać tym, co piękne i dobre w naszym życiu, i oni również nam w tym dopomagają. Czy święty Maksymilian miał również na drodze swojego wzrostu duchowego także i te postacie świętych? Ojcze Ignacy.
Ja myślę, że bardziej tutaj odpowie za chwilę ojciec Mirosław, bo to jest jego też ulubiony temat, to znaczy, że ja tylko może zasygnalizuję, że oczywiście święta Teresa od Dzieciątka Jezus, święty Alfons Liguori, przede wszystkim z niego czerpał inspirację, ale ja tu bym chciał jeszcze nawiązać do, trochę do rodziny, bo ten temat mi jest szczególnie bardzo bliski teraz, kiedy z rodzinami pracuję, że tam naprawdę się wszyscy kochali, bo ojciec Mirosław bardzo podkreśla tę duchowość i akcent niepokalana i słusznie, ale nawet gdy ktoś nie chce tego przyjąć, bo mam nadzieję, że wielu nas ludzi o różnych takich odcieniach myślenia słucha, to myślę, że to, o co chodzi w rodzinie, żeby się wszyscy szanowali, a tam, gdzie jest szacunek wzajemny, to jest ta miłość. Szacunek, bo to, co święty Paweł apostoł nauczał, jak tę miłość realizować, miłość do Boga, miłość do niepokalanej, szczególnie w rodzinach, w miłości bądźcie sobie nawzajem życzliwi, w miłości nawzajem przebaczajcie sobie, w miłości nawzajem przyobleczcie się w pokorę. I to zauważmy często stosowanie tego przysłówka przy świętego Pawła Apostoła w listach, kiedy uczył praktycznej miłości, nawet we wspólnotach kościelnych gmin pierwszego kościoła, to chodziło o to razem i wzajemnie. Jeśli miłość, to wzajemna. Nie może być współzawodnictwa, jakaś konkurencyjność, ale musi być współuczestnictwo. I to powinno cechować małżeństwa, rodziny, współuczestnictwo. Nie może jedna osoba dawać, matka pierze, gotuje, stara się, a druga osoba tylko bierze, na przykład mąż, albo odwrotnie. Na przykład taki mąż parkingowy, wieczorem zjeżdża, rano wyjeżdża i mówi jeszcze, co? Nie wystarczy ci, że przywożę ci pieniądze, bo on jest bankomatem. Ale nie wolno zamienić to, co nie było do pomyślenia u Kolbów, żeby zamienić małżeństwo i rodzinę tylko na rozum. Trzeba jeszcze mieć serce. I właśnie to serce czerpali z niepokalanej. To tylko teraz to, a żebyś nie uciec od odpowiedzi, jacy święci, to tutaj niech jeszcze ojciec Mirosław
tak
dopowie.
Trzeba jeszcze odnośnie świętych przypomnieć taką sprawę, że święty Maksymilian jeszcze jako kleryk często na swoim klęczniku w kaplicy miał obrazek jakiegoś świętego. Koledzy myśleli, że on ma jakiś kult tego świętego. Ojciec Maksymilian mówił, że on kładł obrazek danego świętego, bo on chciał poznawać zwłaszcza kult poszczególnych świętych do Matki Bożej. I później sam stwierdził, że właściwie no, trudno znaleźć świętego, który by nie miał wielkiego nabożeństwa do Matki Bożej. Ale już jako kapłan miał takie trzy osoby wybrane z tych świętych, mianowicie świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus, wtedy jeszcze błogosławioną. Z nią zrobił taki układ, że jeśli ona będzie go wspierać, pomagać w sprawach misyjnych, to on w każdej mszy świętej w Memento będzie modlił się o jej kanonizację. I taki był epizod piękny, kiedy w Rzymie w tym sekretariacie misyjnym załatwiał jakąś sprawę, czekał na swoją kolejkę w korytarzu i w rogu stała figura błogosławionej wtedy Tereski od Dzieciątka Jezus i przy tej figurce stał taki flakonik z różami. I Maksymilian tak podniósł wzrok na Tereskę i mówi: ciekawe, czy o mnie pamiętasz. I wówczas jeden z płatków róży spadł na ziemię. I to dla niego był znak, że jednak pamięta, więc poszedł i załatwił pozytywnie daną sprawę misyjną. Drugim świętym był święty Józef Kotolengo. Tutaj Maksymilian od niego czerpał takie zaufanie do Bożej opatrzności. I często takie jego powiedzenie było, że kasa Bożej opatrzności jest bez dna. A więc kiedy miał taką skrzyneczkę, gdzie składał kasę, pieniądze, to na dnie był obrazek świętego Józefa z Kotolengo. Jak już się kończyły pieniądze, to tam, można powiedzieć, pukał do niego: działaj, bo się pieniądze kończą.
A może niektórym słuchaczom powiedz coś, wie coś o tym, skąd ten święty Józef?
Nie znam tak bliżej jego życiorysu, ale to z Włoch tam on prowadził takie
Neapolu, czy z Neapolu,
takie nie? grupy, pomagał i bardzo ufał, taki bardziej charytatywny, bardziej ufał, miał takie wielkie zaufanie do Bożej opatrzności. Natomiast jeszcze jedna święta była, która taka bardzo ulubiona ojca Maksymiliana, to święta Gemma Galgani. Młoda dziewczyna Włoszka, która bardzo cierpiała, stygmatyczka. Zresztą on sam miał dużo różnych swoich schorzeń, cierpień. Był jakoś wrażliwy na tym punkcie, a więc tu ta osoba jakoś mu tak była bardzo, bardzo bliska. To właściwie te trzy postaci jakoś tak mocno są wyakcentowane w życiu ojca Maksymiliana.
Spoglądając na tego świętego, jest on patronem wielu rzeczywistości. Między innymi jest patronem krwiodawstwa. Pozdrawiamy tych, którzy angażują się w oddawanie krwi. Jest patronem energetyków. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy zaangażowani są również i w tę rzeczywistość. I tutaj, tak sięgając do tematu naszego spotkania, podsunął święty Maksymilian Maria Kolbeto w dzisiejszej dobie kryzysu energetycznego. Myślę, że jego wstawiennictwo i opieka tak jest jakże na miejscu. Ale tak, z pewnością mógłby być doskonałym patronem mediów katolickich. Doskonałym patronem mediów katolickich i przecież to jego zaangażowanie i ta wizjonerskość właśnie w przestrzeń docierania do jak najszerszego grona odbiorców właśnie poprzez media jest tutaj niesamowita. I to jego zdanie, które gdzieś dla mnie osobiście też bardzo mocno pobrzmiewa w głowie: możemy wybudować wiele kościołów, ale jeśli nie będziemy mieli własnych mediów, to kościoły będą puste.
Oczywiście, bo jednak no nie sposób tutaj odwołać się też choćby w tym miejscu, tak w tej pierwszej części padło pytanie tu ze strony ojca Dawida, co dzisiaj ojciec Maksymilian by nam powiedział tak fizycznie, do kogo by poszedł, z kim by rozmawiał. No wiemy, że z każdym człowiekiem, i tym zaniedbanym, i tym najbardziej porzuconym, ale myślę, że nie omieszkałby tutaj przyjść na Żwirki i Wigury, tu do Radia Maryja, pobłogosławić redemptorystom, powiedziałby to ojca Tadeusza i wszystkich ojców tu pracujących, bo słusznie wielu radiosłuchaczy Radia Maryja zauważa, nie umniejszając naszemu radiu Niepokalanów, że jesteśmy kontynuatorami jego tak naprawdę myśli, aby jak najwięcej serc usłyszało o Bogu, o Niepokalanej, aby jak najwięcej serc zostało przygarniętych, to co ojciec Maksymilian często mówi, do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do serca Matki Bożej. I myślę, że patronem, o ile jest mediów, to tych katolickich, ale w sensie, które naprawdę przyciągają, poruszają, które nie dają człowiekowi spokoju, bo to słowo płynące, czy to z Radia Niepokalanów, czy z Radia Maryja, czy z innych rozgłośni, bo cieszymy się, bo z każdego nie jesteśmy jakimiś szowinistami, że to słowo później dynamizuje, działa w człowieku, że człowiek później ten katolik i o tyle jest katolickim patronem, jeśli to słowo później sprawia, że jesteś siewcą. Tak jak my tu śpiewamy w Radio Maryja, ten hymn musimy siać. To zawsze dla mnie też takie było ujmujące, jeszcze jako kleryka, kiedy tę pieśń słyszałem, bo bodajże Ojcze, ona jest też hymnem Ojców Redemptorystów, tak? Czy to na wyrost powiedziane?
Tak, z pewnością jest bardzo istotna, ważna.
No właśnie.
Jeśli chodzi o ojca Maksymiliana, tutaj sporo zostało zarysowane od takiej strony duchowości, od strony również i jego działalności. Także wspomnieliśmy między innymi o jego kapłaństwie. A jakim był patriotą ojciec Maksymilian?
Kochał ojczyznę tak, jak kochał niebo. Miał dwie ojczyzny. Ojczyznę Polskę nade wszystko i niebo, tą drugą ojczyznę, bo to było w jego programie duchowości. Niepokalana, niebo i miłość. Miłość, niepokalana i niebo. Te trzy słowa. I niebo to jest ta po ziemsku wychodząc druga ojczyzna, ale tak naprawdę pierwsza. A Polska zawsze była mu tak droga, niczym jak chyba można by równość postawić. Kocham Polskę jak własne serce. Dobrze zacytowałem błogosławionego Stefana, kardynała, i myślę, że nic ująć, nic dodać, bo ojciec Maksymilian tak kochał Polskę w konkrecie, że nawet jak był w Japonii, nie zapomniał, żeby marszałkowi zawsze na imieniny 19 marca na Józefa, marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu, bracia z Niepokalanowa pojechali do Sulejówka i tam nie tylko złożyli powinszowania, jak mówiono, życzenia imieninowe, ale nawet bracia jechali, aby tam zagrać mu 100 lat. Ojciec Maksymilian pamiętał o mszy świętej za marszałka i każdego prezydenta, premiera darzył modlitwą. Często to wspominał, wystarczy tylko zajrzeć do pism, gdzie przypominał o tym w Niepokalanowie, nie mówiąc o świętach, takich jak Konstytucji 3 maja, jak Niepodległości 11 listopada. Były w Niepokalanowie wielkimi świętami, o czym świadczy kronika uroczystości Akademii, które bracia chętnie wykonywali, wierszy, deklamacji patriotycznych. To po prostu było tak naturalne, że sobie nie wyobrażano, żeby tego wspólnocie niepokalanowskiej zabrakło.
A skąd ojciec Maksymilian czerpał inspirację? Bo tutaj faktycznie, jeśli chodzi o jego działalność i pewnego rodzaju też umiejętność dobierania metod walki o swoje idee, tutaj jest niesamowitym wizjonerem i działał z potężnym rozmachem. Dla niego rzeczywistość, słowa nie da się, nie można tego zrobić, chyba raczej nie istniały. I tutaj także właśnie, chociażby Rycerz Niepokalany i radio, kwestia także i kolportażu rycerza poprzez docieranie samolotami do różnych zakątków. Skąd te inspiracje ojciec Maksymilian czerpał?
Odnośnie jeszcze jego patriotyzmu, to trzeba wiedzieć, że takie pierwsze początki wyniósł ze swojej rodziny, ponieważ w tą jakby działkę patriotyzmu bardzo wprowadzał ich ojciec, Juliusz Kolbe, który czytał różne pisma patriotyczne, opowiadał, a więc Maksymilian nasiąkał tym bardzo. Można by powiedzieć, no tak bardzo przejęty był sprawami Polski, że nawet jako kleryk w pewnym momencie nawet chciał odejść z zakonu wraz ze swoim bratem, żeby wstąpić do legionów, które się tworzyły. A więc to też pokazuje, jak bardzo myślał o ojczyźnie. Później oczywiście całe wydawnictwo Niepokalanów, Rycerz, niektórzy właśnie nawet mówią, że Maksymilian przygotował Polskę na okres II wojny światowej, a więc przygotował duchowo, moralnie, dał niesamowity taki zastrzyk duchowy i rzeczywiście jego miłość do ojczyzny i to, co robił, bo my czasami troszeczkę patriotyzm no tak nieraz zawężamy do pewnych tylko takich sytuacji sensu stricto patriotycznych, ale on chciał też pokazać, że jeśli będziemy, każdy z nas będzie żył uczciwie, jeśli będziemy kochać Boga, kochać ludzi, to będziemy ludźmi sumienia, to będzie to przyczyniać się właśnie do wzrostu dobra naszej ojczyzny. I on właśnie często podkreślał, że każdy ma wypełniać jak najlepiej swój obowiązek, w tym widział świętość i ta modlitwa za ojczyznę, a więc wtedy dopiero przyczyniamy się do dobra ojczyzny, kiedy sami stajemy się lepsi.
Tak, i teraz mi się też przypomniał taki fakt, który jest opisany w przedwojennym rycerzu, kiedy ojciec Maksymilian odnosi się do sytuacji politycznej, bo żebyśmy tak nie przesłodzili go tą świętością, jakoby tylko żył samymi sprawami bezpośrednio duchowymi, biblijnymi, zakonem, ale tak żywo interesował się i niepokoił się o Polskę międzywojenną, że poświęcił artykuł właśnie patriotyczny, zwracając się nawet do posłów, że dużo jest debaty. Ja tylko pewne, bo nie mam tutaj tego cytatu, ale pisząc też kiedyś artykuł o patriotyzmie ojca Maksymiliana, upominał tam wszystkich posłów, tyle debatują panowie posłowie, tyle jest bezrobocia, tyle jest próżności. Sama tylko słowa o tym, jak naprawić Rzeczpospolitą drugą, ale nie ma konkretnych postanowień, czynów. Niech i kończy ten artykuł, który mnie bardzo zdumiał w prostocie, jak radzi posłom, senatorom. Niech panowie się wyspowiadają ze swoich uczynków i pracy, niech posty zachowują, choćby w piątki, i niech się do naprawy Rzeczpospolitej tak naprawdę sercem wezmą. To ta końcówka mi utkwiła. Dzisiaj jakby tak oficjalnie powiedział nawet któryś z naszych hierarchów, by się wyspowiadali, już czujemy, jak jedni by bili brawo, a drudzy paszkwile by układali pod adresem takiego nauczyciela. Ale to był patriotyzm ojca Kolbego, to jego wielkie zatroskanie o Polskę silną, o Polskę pracowitą, widząc biedę, bezrobocie, widząc nędzę na wsiach, ale też i w miastach, i nie był absolutnie wobec tych faktów obojętny.
Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe? Pytamy podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszymi gośćmi ojcowie franciszkanie konwentualni, ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki oraz ojciec doktor Mirosław Adaszkiewicz, dogmatyk mariolog. Zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Przypomnę numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 55. 6. Dwa numery w naszej rodzinie: 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery dla telefonujących spoza granic Polski: 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. 5 minut po godzinie 22, już za kilka chwil powracamy, by kontynuować czas naszego spotkania. Tymczasem utwór, który został wymieniony przez ojca Ignacego, który zauważył, że jest on istotny dla nas, dla redemptorystów, ale myślę, że jakże koresponduje także z działalnością świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Musimy siać.
Musimy siać, choć grunta nasze marne, choć nam do orki pługów brak i bron. Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, choć w ślad za siewcą kroczą stada wron. Musimy siać, nie wiedząc, w którą stronę poniesie wiatr i w ziemię rzuci się. Nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, w dożynki czy radosny zabrzmi śpiew.
Musimy tworzyć cud. Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować. Na świecie głód, na świecie straszny głód. A nas tak wiele tych, co mogą pomóc. Ze swych zapasów szczyt te braciom dać. I choć nie przynos wyjdzie ruń zielona,
zespół reprezentacyjny Wojska Polskiego w utworze Musimy siać. A to oczywiście w nawiązaniu do tematu naszego spotkania poczynamy święty Maksymilian Maria Kolbe, który jakże obficie siał dobro w swoim życiu, a szczytem tego dobra było oddanie życia za Franciszka Gajewniczka 81 lat temu. Zginął śmiercią męczeńską, dobity zastrzykiem z fenolu, święty Maksymilian Maria Kolbe. Wraz z nami ojcowie franciszkanie konwentualni, ojciec Ignacy oraz ojciec Mirosław, a także nasi radiosłuchacze. Zapraszam, halo.
Tak, halo.
Bardzo proszę.
Mówi Krystian z Raciborza, województwo śląskie. Ja chciałem jeszcze tutaj po prostu pewne informacje uzupełnić. Co do pana Gajowniczka, którego właśnie zastąpił i dośmiertnie w bunkrze głodowym za niego oddał życie święty ojciec Maksymilian. Otóż pan Gajowniczek w podeszłym wieku z opiekunką swoją przyjechał do Raciborza, do siostry Katarzyny, która w klasztorze Anuncjata sióstr misyjnych, służebnic Ducha Świętego, udzielała pomocy zdrowotnej poprzez dzieło lecznictwo i poprzez kręgarstwo. I on też tutaj był, właśnie miałem okazję go tam spotkać, ale po iluś tam latach, prawda, do tego momentu, było to 8 lat temu, byliśmy z żoną, dzięki naszym znajomym, w Warszawie, w Niepokalanowie, gdzie oprowadzał nas nasz braciszek miejscowy. I kiedy otworzył bramę klasztorną cmentarza, okazało się, że na pierwszym planie widziałem świeżo urządzony grób pana Gajowniczka. To było zaskoczenie, bo nikt o tym nie pisał wcześniej, nikt o tym nie mówił. I się okazało, jak nam potem Franciszek opowiedział, pan Gajowniczek pod koniec swojego życia chciał być w Niepokalanowie, więc przyjęli go ojcowie do klasztoru, a w klasztorze oczywiście tam jest szpital zakonny. I on w tym szpitalu był przez ostatnie dni swego życia i został na własne życzenie pochowany właśnie też w Niepokalanowie na cmentarzu zakonnym. No to było takim zaskoczeniem. Wreszcie dowiedzieliśmy się, gdzie spodziewa się pan Gajowniczek. No a poza tym jeszcze jedna sprawa, która mnie zawsze interesowała. Zapoznając się bliżej z historią Niepokalanowa i ośrodka i klasztoru i bazyliki, po prostu jestem zainteresowany tym, jak potrafił świetnie działać święty ojciec Kolbe. Przecież z niczego stworzył coś. Niczego to wszystko powstało, prawda? I to tak przez lata powstawało, cały czas miał taki dar, a jednocześnie modlitwa również braci, ojców pomagała w tym wszystkim. A jeżeli chodzi o jeszcze na następne ciekawe sprawy, to trzeba sobie jeszcze uświadomić, że tutaj na terenie całego kompleksu tam w Niepokalanowie jest właśnie własna straż pożarna. I gdy byliśmy w tym w siedzibie tej straży pożarnej, braciszek nam otworzył i się okazało, że tam jest przechowywany pojazd wykonany przez laty przez fabrykę samochodów osobowych w Warszawie, którym po raz pierwszy wizyty w Polsce wożono Ojca Świętego Jana Pawła II. Tam właśnie jest przechowywany ten pojazd. No też to była ciekawa sprawa. Ale jeszcze...
Panie Krystianie, pan pozwoli, że... dobrze, aby może, bo widzimy i słyszymy przede wszystkim, że pan tutaj wiele aspektów podejmuje i bardzo nam z tego powodu miło i cieszymy się, że pan wyłuska również takich wiele smaczków, jeśli chodzi o Niepokalanów. Może przekażemy teraz głos ojcom, którzy właśnie z Niepokalanowa przyjechali do nas, aby też i troszeczkę rozszerzyli właśnie te zarysowane przez pana sprawy, a jednocześnie chcemy także zaprosić pozostałych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania, tak aby nie przywłaszczyć tylko i wyłącznie dla siebie. Panie Krystianie, jeszcze raz bardzo serdecznie pana pozdrawiam, dziękując za telefon. Proszę bardzo, dasz
się. Chciałbym troszeczkę odnieść się do tej pierwszej kwestii pana Gajowniczka. Byłem na pogrzebie jego w Niepokalanowie. Rzeczywiście jest pochowany na cmentarzu klasztornym, natomiast nie bardzo se kojarzę, czy jakoś pierwszy raz słyszę, żeby on przebywał u nas w klasztorze jeszcze za życia. Ten miesiąc czy tam dwa przebywał książę drucko-lubecki, który ofiarodawca, który wrócił z Ameryki, to rzeczywiście przebywał u nas w klasztorze i przebywał taki pan, który był lekarzem klasztornym wiele lat i później jako pacjent u nas w szpitaliku przebywał i też jest pochowany na cmentarzu klasztornym. Natomiast oczywiście straż istnieje. Pozdrawiamy naszych dzielnych braci strażaków z Niepokalanowa. Już ponad 85 lat jedyna straż zakonna w świecie, gdzie sami zakonnicy ją tworzą, wjeżdżają do pożarów, do wypadków i obok właściwie z tego budynku Straży Pożarnej jest takie muzeum samochodów papieskich. I rzeczywiście mamy dwa samochody. Pierwszy taki Fiat limuzyna z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II, gdzie tym samochodem Jan Paweł II był przewożony w Warszawie. I drugi taki duży samochód zrobiony specjalnie przez fabrykę Stalowa Wola. To był w związku z Kongresem Eucharystycznym w 1987 roku, kiedy, jak pamiętamy, była wystawiona monstrancja na tym samochodzie i papież w klęczniku jechał ulicami w tym samochodzie takim eucharystycznym.
A my zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę, halo.
Można już?
Można, zapraszam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Była mowa, ojcowie tam mówili o tej, no nie wiem, tam pieśni, o takiej pieśni musicie siać, choć grunta nasze marne, prawda?
A jak pani ma na imię?
Ja mam na imię Anna.
Tak,
Anna,
pani Anna
Maria.
Tak, pani Anno, dokładnie. Była taka mowa o takiej pieśni, nawet żeśmy przed chwilą ją wyemitowali.
Tak, i ja pamiętam, że to ułożył ojciec Piotr. Ja nie pamiętam, jak on miał na nazwisko. W każdym razie chyba urodził się w Elblągu. No to już bardzo dawno. I on właśnie tą pieśń ułożył.
I pani Anno, co dalej?
I tak to pamiętam właśnie.
Bardzo się cieszę, pani Anno.
On w Elblągu się urodził, a miał jeszcze brata też księdza i miał siostrę, nie wiem czy jedną, czy dwie nawet siostry zakonne. I on później został przeniesiony chyba do Krakowa, a teraz chyba jest w Krakowie nawet. Ale zapomniałam jego nazwisko zupełnie.
Panie Anno, a powracając do tematu naszego spotkania, czyli do świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ta postać w pani życiu odgrywa jakąś rolę?
Tak, ja byłam w Niepokalanowie. Pamiętam właśnie, że bardzo duży to kościół. Mało tego, jak to chyba właśnie w Niepokalanowie był ojciec święty, to mnie, tak mi się zdaje, że to było właśnie w Niepokalanowie. To pamiętam, że no to tam dzięki znajomościom, to ja byłam z moją siostrą i nas tam wpuścili do środka, do kościoła.
Znakomicie.
No i ponieważ to, no to tak pamiętam, że na ławce stanęłyśmy i Ojciec Święty szedł i tak spojrzał, no tak rozglądał się dookoła i spojrzał na mnie i ja tak jeszcze do dziś pamiętam jego wzrok, że człowiek został tak jakby przeszyty, jak on by widział całe moje życie. To takie miałam wrażenie.
Cieszę się, pani Anno, bardzo dziękuję również za to doświadczenie, o którym pani wspomina, właśnie z Niepokalanowa. Pozdrawiamy panią bardzo, bardzo serdecznie. Odbierzmy kolejny telefon. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówię, czuję te Włoch. Witam wszystkich ojców, ojca prowadzącego. I chciałabym bardzo podziękować za tą wspaniałą audycję o Święty Maksymilian Maria Kolbe. Jest to postać dla mnie niesamowita. Najbardziej, co mnie ujęło właśnie w jego postawie, to ta ogromna miłość do Matki Bożej, to zawierzenie się jej, to pokonywanie wszystkich problemów właśnie z Matką Bożą. I tak mi się wydaje, że konsekwencją tego, że oddał życie za, no to była też ta wspólna więź z Matką Bożą, a poprzez Matką Bożą z Panem Jezusem. Ja akurat tak ewangelizuję w ten sposób, że taka mała ewangelizacja, że na moim profilu w telefonie przygotowuję codziennie takie moje staty, takie moje wiadomości. I dzisiaj poświęciłam właśnie wszystko o Maksymilianie Maria Kolbe. Czytają to co najmniej 50-60 osób dziennie i o dziwo, bo to są ludzie też niewierzący, których znam. Może to być dyrektor banku, może to być pani z poczty, czy jakaś inna pani z biura, która ma numer telefonu. I właśnie jak przygotowałam to stato o świętym Maksymilianie Maria Kolbe, to właśnie przyszło mi na myśl, że no to jest naprawdę święty na nasze czasy, na teraz. I ta postać jest mi bardzo bliska już od dzieciństwa, bo jeszcze w szkole podstawowej zapisałam się do Rycerstwa Niepokalanej, mieszkając w Polsce. Odwiedzałam zawsze Niepokalanów. Byłam wiele razy, nawet zawiozłam parę razy grupę z Włoch, żeby przybliżyć właśnie to cudowne miejsce, szczególnie tą postać świętego Maksymiliana. I miło mi teraz słyszeć takie jeszcze inne wiadomości, takie cudowne rzeczy o tym świętym. Także bardzo gorąco Ojcu dziękuję. I naprawdę codziennie jestem związana z tym świętym, bo codziennie odmawiam ten akt trzylisty właśnie, ten, który jest w tym rycerstwie niepokalanej. I cieszę się, że mogę do tej grupy wielkiej należeć i kiedyś stanąć przed Matką Bożą, przed Panem Bogiem. Właśnie i być przywitana też przez Maksymiliana Maria Kolbę. Tak jakby dzisiaj mnie nie opuszcza od rana ta postać, bo tutaj w kościołach no niestety nie jest wspominane. Także te osoby, które się dowiedziały, no to te w moim gronie tutaj, no to właśnie z tego mojego telefonu, bo nigdzie w kościele nie usłyszeliśmy nic o Maksymilianie Maria Kolbę. Chociaż ludzie znają, ale nie tak bardzo. Jak powiedzieć nazwisko Maksymiliana Maria Kolbe, no to wiedzą, że to jest święty polski, ale tak bardziej to nie bardzo. Jakoś ta postać jest, no trzeba bardziej po prostu ją tutaj rozszerzyć, bo naprawdę warto. To jest wielki cudowny czci Matki Najświętszej.
Pani Elżbieto, Bóg zapas serdecznie również Pani. Pozdrawiamy i cieszymy się, że Pani jest takim apostołem również świętego Maksymiliana właśnie w swoim środowisku tam na obczyźnie.
Tak, pozdrawiamy Panią z Włoch. Święty Maksymilian często powtarzał, że trzeba w sprawie niepokalanej wykorzystać wszelkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki, okoliczności. A więc wszelkie środki, które są dobre, można wykorzystywać, by szerzyć cześć Matki Bożej. Trzeba dodać, że święty Maksymilian jeszcze jako kleryk został wysłany do Rzymu. Początkowo się mocno opierał, bał się tego, ale ostatecznie zgodził się i tam właśnie studiował, właściwie tam zrobił dwa doktoraty z filozofii i z teologii i tam otrzymał przecież święcenia kapłańskie, tam odprawiał pierwsze msze święte. No i to, co też jest bardzo istotne, tam założył Rycerstwo Niepokalanej w 1917 roku, jeszcze jako kleryk. Miałem okazję być tam, takim asystentem międzynarodowym rycerstwa w Rzymie, w tym tak zwanym właśnie w tym klasztorze na San Teodoro, gdzie jest taka cela zakonna, gdzie oni jako klerycy w kilka osób ustawili figurkę Matki Bożej, świecę. I tam Maksymilian przedstawił program Rycerstwa Niepokalanej. Tam oddali się Matce Bożej. A więc tam są korzenie założenia tego ruchu, który później Maksymilian przeszczepił na teren Polski. To, co poprzednio jeden z panów dzwonił z Krakowa. Właśnie tam w Krakowie przy naszym klasztorze później powstało pierwsze koło, najpierw kleryckie Rycerstwa Niepokalanej, a później dla mężczyzn właśnie przy naszym klasztorze w Krakowie. No i oczywiście tam też powstał pierwszy numer Rycerza. W tym roku mamy stulecie Rycerza, 1922 rok. Pierwszy numer tego czasopisma Rycerz Niepokalanej.
Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe, temat naszego spotkania? Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Dawida i ojców. Ja dzwonię z Poznania. Ja jestem wielką czcicielką świętego Maksymiliana Marii Kolbego, ale chciałam się coś dowiedzieć, bo w drodze chyba do Oświęcimia święty ojciec Maksymilian przybywał w Ostrzeszowie. Czy ojcowie mogą coś powiedzieć, że on tam przybywał w salezjańskim liceum, tam był więziony kilka dni, czy jak to wyglądało? Czy coś ojcowie na ten temat mogą powiedzieć? Bardzo serdecznie dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
A kto pozdrawia? Tak, już się nie dowiemy.
Bardzo serdecznie panią pozdrawiamy. Rzeczywiście, kiedy wybuchła wojna, Niemcy otoczyli Niepokalanów i zaresztowali zakonników i między innymi trafili do Ostrzeszowa i do Amtic i tam byli w takim ośrodku salezjanów. Często wspominali, że po drodze ludzie bardzo im tam pomagali, okazywali życzliwość. Później ich wypuszczono i wrócili na 8 grudnia do Niepokalanowa. Oczywiście trochę ten klasztor był zdewastowany, ale to było takie właściwie pierwsze aresztowanie i ich tam wywiezienie. Ponieważ pani dzwoni z Poznania, to jest taka ciekawostka, że pierwsza filia Rycerstwa Niepokalanej, jaka w ogóle powstała, to była w Poznaniu. Przy naszym klasztorze, a więc pierwsza filia Rycerstwa Niepokalanej.
Ale ojciec Maksymilian wtedy mówił o tym pierwszym aresztowaniu, że to były dobre, za darmowe rekolekcje adwentowe. I tłumaczył braciom, widzicie, byśmy musieli paszporty różne załatwiać, gdybyśmy chcieli za granicę wyjechać, ile by kosztów to wynosiło, pieniędzy, a tak Niepokalana sprawiła, że mogliśmy przez 3 miesiące, bo to było wrzesień, październik, listopad i na 8 grudnia, tak jak ojciec Maksymilian powiedział, jeśli ona będzie chciała, to wrócimy do Niepokalanowa i w święto 8 grudnia wrócili bracia wszyscy, ponad 30 było braci, do Niepokalanowa. A znamienne jest jeszcze to, że tam w tym obozie, to warto też wiedzieć, od razu zarząd tego obozu niemieckiego dla właśnie takich i ludzi różnych, których tam wtedy przemieszczali Niemcy, chcieli, żeby zakonnicy rozdawali chleb tym wszystkim obozowiczom. Tym się zajęli, a ojciec Maksymilian nie zgodził się. Mówi, my nie jesteśmy od tego. Modlitwa, praca, ale rozdawnictwem, chleba, kuchnią niech się zajmą inni. Wiadomo, o co chodziło, żeby wywołać nienawiść do zakonników, żeby potwierdziło się to, co komendant tego obozu, gdy wchodzili do tą grupą w habitach do obozu, nadawał przez megafon, że oto idą bandyci polscy, księża, którzy strzelali z wieży klasztornej do niemieckiego żołnierza. I wtedy, mało kto też wie, że ojciec Maksymilian, który bardzo to pracował nad tym, żeby dawać zawsze świadectwo prawdzie, poszedł na rozmowę do komendanta i mówi, my nie jesteśmy żadnymi bandytami i nie strzelamy, bo w ogóle w Niepokalanowie nie ma w ogóle wieży. Jest tylko kapliczka z małą sygnaturką, którą do dziś można oglądać. Wtedy właśnie już ojciec Maksymilian potwierdził to, do czego nas Pan Jezus powołał i sam o sobie nasz mistrz boski Jezus mówił, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo o prawdzie. I Maksymilian to bardzo realizował. To jest nasze też powołanie, dać świadectwo prawdzie. To warto sobie zapamiętać. Ja bym to chciał zmobilizować i zapytać się, tak, kto nas jeszcze słucha, a prenumeruje rycerza. Czy to prenumerować dalej, pisać, czy on was pobudza, wszystkich tych czytelników, czy macie jakieś uwagi, coś, co należałoby wnieść. Bo ojciec Maksymilian by był bardzo dzisiaj ciekaw, czy rycerz zapala was ogniem Bożej miłości i do niepokalanej. Ciekaw jestem, czy ktoś wypowie się na ten temat, bo tak czekałem do tej pory, mamy spostrzeżenia, że byliśmy, widzieliśmy, Bóg zwyciężył, ale trzeba by jeszcze może powiedzieć, co dalej mają robić też franciszkanie, podsunąć nam, co się oczekuje od niepokalanowa. Ojciec Maksymilian by był bardzo ciekaw, a my przecież jesteśmy jego duchowymi spadkobiercami, odcinamy ciągle jego kupony, to co on wypracował, dziedzictwo całe ojca Maksymiliana, ale my chcemy tworzyć z wami, z rycerzami, z wieloma wiernymi w Polsce, poza, żebyście nam pomogli również ten niepokalanów przekazać następnym pokoleniom i w tym duchu odezwijcie się, co czujecie, co trzeba, co tak, żeby nas też już poderwać, bo jest jeszcze czas.
Poczynamy, święty Maksymilian Maria Kolbe, temat naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami duchowi spadkobiercy ojca Maksymiliana, ojciec Ignacy oraz ojciec Mirosław. 22:32 na zegarach. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Halo?
Halo, halo?
Ja bardzo słabo słyszę. Nie wiem, co się dzieje. Bardzo słabo słyszalność jest. Halo?
Chciałbym jakoś pomóc pani, ale nie potrafię. Halo?
Tak, słyszę teraz, tak?
Mhm.
Halo?
Prosimy.
Mogę mówić?
Tak, tak, jak najbardziej.
Mówi Maria z Gdańska. Rycerka niepokalanej od 23 lat już. I właśnie to wszystko, co witam przede wszystkim. Chciałam powitać serdecznie gościa i ojca prowadzącego i wszystkich słuchających. I to wszystko właśnie, co dziś ojcowie nam przekazują, to przed 20, czyli konkretnie w 1998 roku było też taki właśnie wieczór w przekazywaniu tych wiadomości. Ja tak się zachwyciłam wtedy tym. No i nie wiem, to chyba, to się mówi, że u Pana Boga nie ma przypadków, ale było coś takiego, że pracowałam społecznie dla Ligi Polskich Rodzin, bo były wtedy wybory jesienne. No i potem gdzieś Liga Polskich Rodzin za mało miała punktów, żeby działać, żeby jak, że tak powiem, rządzić. I tak się to wszystko uprzycichło, ale ja dzwonię tam pod ten telefon, z którym tam współpracowałam z nimi. To był Klub Inteligencji Katolickiej u nas. No i odzywa się jakaś pani. Proszę pani, ich już tu nie ma, ale tu jest rycerstwo niepokalane. Ja mówię, a co to jest rycerstwo niepokalane? A jak pani chce się dowiedzieć, to proszę do nas przyjechać. No i umówiłam się, pojechałam właśnie do tego Klubu Inteligencji Katolickiej, bo wtedy właśnie tam nasi rycerze z Gdańska tam się mieścili. To znaczy tam się przyjeżdżali, mieli swoje spotkania i tak dalej. To jest z tym. Potem się przenieśli do kościoła na ulicę Franciszkańską, do kościoła świętego Franciszka, bo na pewno. Tam jest taka kaplica i wszystko, bo tam mieliśmy też nasze spotkania później. No i tak się złożyło, że w marcu w 99 roku przyjęłam medalik niepokalanej. To jeszcze wtedy ojciec Piotr prowadził, franciszkanin, to rycerstwo w Gdańsku, był naszym asystentem. Piotr Pawlik chyba. Ojciec Piotr Pawlik. Halo, czy ja jestem słyszana?
Tak, jest pani.
Dobrze.
Ale prosimy pani Mario o to, żeby pomalutku finalizować swoją wypowiedź, dobrze?
Ja słabo słyszę, ja po prostu mówię i nie wiem, czy...
to słyszymy, że pani mówi tak, i mówi, że... ale prosimy, żeby może tutaj, jeśli chodzi o tę wypowiedź, również ją sfinalizować, ponieważ kolejni radiosłuchacze chcieliby również przynajmniej jedno zdanie wypowiedzieć, a nie mają takiej możliwości.
Do powiedzenia, ale może innym razem. Życzę tylko... że tak powiem, prowadzenia, żeby nas święty Maksymilian prowadził, bo nasze rycerstwo po prostu staje się już wiekiem stare. Tak wszystko jakoś wymiera śmiercią naturalną, można to tak powiedzieć. Modlimy się gorąco o nowy napływ rycerstwa niepokalanej, o wstawiennictwo świętego Maksymiliana, o wstawiennictwo Matki Bożej, nad którą tak święty Maksymilian ukochał, że robił wszystko dla Maryi, dla Chrystusa przez Maryję, dla Maryi, dla Matki naszej. To tak stale w wypowiedziach świętego Maksymiliana czuje się takie ciepło. I w ogóle w Niepokalanowie w kaplicy świętego Maksymiliana to jest, to trudno opisać tej atmosfery, jak ktoś nie był.
Tak. Pani Mario, bardzo dziękujemy pani Mario również za wyartykułowanie tego doświadczenia, a również przynależności do rycerstwa i ten apel, który pani stosuje o nowych rycerzy.
Tak, bardzo pozdrawiamy, zwłaszcza, że był czas, że bardzo prężne było rycerstwo, zwłaszcza na Gdańsku Zaspie. Wielu rycerek przyjeżdżało do nas z Niepokalanowa Lasku. Bardzo pomagały w tym też siostry wspólnej pracy. Niektóre osoby sobie kojarzę, przypominam. Oczywiście niektóre grupy rycerstwa czasami posuwają się w latach, co nie znaczy, że duch ma słabnąć, duch się nie starzeje, więc zachęcamy do modlitwy, do ofiarowania swego cierpienia, tak jak święty Maksymilian mówił, ale też, żeby dobrze byłoby, gdyby inni młodzi podejmowali tą piękną ideę oddania się niepokalanej pracy nad zbawieniem dusz, pomaganiu innym w dochodzeniu do Pana Boga przez niepokalaną.
22:38 na zegarach, trwa czas rozmów niedokończonych. Po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe? Pytamy podczas naszego spotkania i na ten temat również rozważamy z tymi, którzy są duchowymi spadkobiercami ojca Maksymiliana, jego duchowości. Tak w pierwszej kolejności, bo myślę, że każdy z nas, kto tylko zechce, może być także, prawda, tym spadkobiercą, a tu i sobie franciszkanie konwentualnie pierwszej linii. Ojciec Ignacy oraz ojciec Mirosław, odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Pokój i dobro, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Karolina z okolic Pojplina. Bardzo się cieszę, że mogłam się dodzwonić do audycji. Zastanawiałam się, od czego zacząć, bo tyle jest tego. Postaram się bardzo, bardzo streścić. Powiem, że święty Maksymilian Maria Kolbe jest moim ukochanym świętym. Trudno mi się o tym mówi, bo jest to dla mnie ogromny autorytet, wielka ikona i spotkałam go, jak byłam małą dziewczynką. Spotkałam, to znaczy uczęszczałam z moimi dziadkami, z babcią głównie, na msze święte w Gdyni, na wzgórzu właśnie świętego Maksymiliana i on tam był w obrazie. Po prawej stronie ten jego obraz wisiał, jego portret, jego wizerunek obecnie jest po lewej stronie. I jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, raz na jakiś czas, jak mam jakąś trudną sytuację w życiu, to on mi się w cudzysłowie pokazuje. na przykład muszę iść w jakieś miejsce w kościele, tak było na przykład w Poznaniu, gdzie weszłam przypadkowo do kościoła i idę i dziecko moje mówi, a mamo, po co ty tam idziesz, przecież sprzątają, i tam okazało się, że wisi również obraz świętego Maksymiliana, albo mam potrzebę kupienia naszego dziennika i tam jest artykuł o świętym Maksymilianie. I takie różne inne sytuacje się zdarzają, z czego zawsze się cieszę i wiem, że no jest obecny w moim życiu. I ja podchodzę do niego z taką dużą ostrożnością, może dlatego, że też tak odpowiadając na to pytanie, dlatego, że to jest, uważam, bardzo potężny święty. Niestety trochę za bardzo go uprościliśmy, pomimo jego wizjonerstwa i wielkości, do tylko wybrania człowieka, pana Gajowniczka, do dania mu życia, do zrezygnowania świadomie ze wszystkiego i podążenia za Chrystusem i w tym bunkrze przy potężnym cierpieniu, niewyobrażalnym dla nas żyjących tutaj w konsumpcjonizmie i w przepychu, gdzie wszystko po prostu mamy. On oddał wszystko i nawet SS-mani mówili, że on umierał pogodny. Współwięźniowie też mówili, że z tego bunkra dochodziły modlitwy, śpiewy i że on pocieszał również innych, ale też jest świętym, przepraszam, był wielkim człowiekiem właśnie wyprzedzającym epokę. I ja myślę, że jest, może być również patronem dla młodych ludzi i dla samotnych mam, samotnych rodziców, dla osób, które się gdzieś tam stawiają pierwsze kroki w biznesie, którzy się uczą języka, którzy wyjeżdżają za granicę. No to jest święty tak naprawdę, który po prostu kochał, tak? Który też prowadzi nas, prowadził do Pana Boga, do Chrystusa poprzez Przenajświętszą Marię Pannę. I ja myślę, że tak jak mówię, no on chyba jeszcze nie dojrzeliśmy do tego, żeby zobaczyć wszystkie aspekty, które, przepraszam za słowo, które on może nam zaproponować. Nie umiem tego słowa inaczej, innego znaleźć, ale uważam, że to jest naprawdę niezwykły święty i warto się do niego zwracać. Chociaż tak jak mówię, no czynię to z ogromną taką nieśmiałością, ale wiem, że on zawsze jest. I bardzo dziękuję za tę audycję i będę starała się pojechać do Niepokalanowa, bo jest to moje ogromne marzenie. No w chwili obecnej jeszcze niestety nie jestem w stanie tam pojechać z różnych względów, ale chciałam powiedzieć, że kaplica jest przepiękna, bo jest wieczysta adoracja, można się połączyć też przez internet. Wielkie serdeczne Bóg zapłać za to, co ojcowi Franciszkowi robicie, Franciszkanie, przepraszam, robicie, i wielkie też Bóg zapłać za dzisiejsze przedstawienie jego sylwetki. I bardzo bym prosiła w miarę możliwości podpowiedzenie, jaki był, w sensie charakteru, bo jak patrzę na zdjęcia świętego Maksymiliana, które gdzieś tam się pojawiają, to rzadko się uśmiechał. Chyba tylko kilka zdjęć widziałam, w których był uśmiechnięty, więc jeśli można, to proszę o przybliżenie sylwetki jego charakteru.
Dziękujemy.
Wielki Bóg zapłać.
Pani Karolina, tak?
Tak, Karolina.
Bardzo miło. Pozdrawiamy Panią serdecznie i bardzo ciekawe aspekty Pani również podjęła w swojej wypowiedzi, jeśli chodzi o taką charakterystykę, właśnie charakterologiczną świętego Maksymiliana, a jednocześnie to pytanie, które również pobrzmiało, czyli jakie aspekty jeszcze z jego duchowości, z jego działalności są do odkrycia względem właśnie współczesności.
Mówi się, że Maksymilian miał cechy charakteru cholerycznego. Sam nawet mówił też, że ma dużą skłonność do pychy, ale bardzo nad tym pracował. I nieraz świadkowie mówią, że czasami, kiedy coś się stało, to widać było w nim, że tak aż wręcz nieraz czerwieniał, ale szybko odmawiał pod kapturem różaniec i wyciszał się i często mówił, jak tam na przykład gdzieś tam szyby poleciały, czy maszyna się zepsuła. No i wtedy był taki zwyczaj, że bracia zakładali pasek tak na szyję i szli po kulpę. I Maksymilian, właśnie to było ciekawe, że pytał się, czy ty naprawdę nie chciałeś tego zrobić. Więc jakby badał, czy nie było w tym złej woli. I mówi, nie, no to dobrze, dziecko drogie, to odmów sobie zdrowaś Mario i bądź już spokojny. A więc on, to nie znaczy, że on od razu już się urodził święty, on pracował nad sobą. Pracował nad sobą, kiedy nawet był w Japonii, w bardzo trudnych warunkach, i sam opowiada, że kiedy nieraz mówi, wbijam te słówka do głowy i męczę się, i mówi, ciągle zapominam, nie wychodzi mi. Albo kiedy widział jedzenie to japońskie, to mówi, no jak widziałem te ślimaki, te inne rzeczy, to mówi, aż mi niedobrze się robiło, ale mówi, no jadłem, żeby nie sprawić im przykrości. A więc jakieś z różnymi rzeczami się zmagał. Natomiast właśnie on często podkreślał tą pracę nad sobą, nad swoim charakterem, żeby jednak pracować nad sobą, żeby nawet jeśli jeden ma taki charakter, czy drugi, to żeby jednak nad tym pracować.
No, ja tu dopowiem tylko, bo to też bracia wspominali, świadecy o ojcu Maksymilianie, i to do procesu beatyfikacyjnego, jak czyta się w pozycję wypowiedzi tak ponad 100 braci, a przecież przed wojną w Niepokalanowie było ponad 750 braci, później po wojnie było około 400, także miał kto zeznawać, dawać świadectwo w zetknięciu się bezpośrednio z ojcem Maksymilianem, później z duchowością. Przecież nie wolno zapominać, że tak był zwyczajny i tak jednocześnie konkretny względem siebie i drugiego człowieka, że bracia, którzy już odeszli na tamtą stronę życia, to i ojciec Mirosław i ja, bo my mamy trochę już tego życia zakonnego, widzieliśmy, jak ci bracia jednak mieli w sobie tego ducha, charyzmat ojca Maksymiliana. I bracia często mówili, że on dostrzegał konkretnych ludzi, nie tylko o sobie myślał, bo to bardzo daleko było dla niego, żeby tylko o sobie myśleć, ale dostrzegał człowieka z jego cierpieniem moralnym, niedostatkiem materialnym, do różnych przejawów tego ludzkiego nieszczęścia podchodził ze zrozumieniem, współczuciem, cierpliwością, czynił wszystko, by je usunąć lub zmniejszyć. I takim przykładem, jakim to był święty, czy się uśmiechał, bardzo się uśmiechał, bardzo miał wielkie poczucie humoru. Są zdjęcia, jak jest z braćmi grającymi w szachy, od ucha do ucha uśmiechnięty, a każdy święty jest uśmiechnięty. Bo co to za święty, kiedy by się nie radował, kiedy pije kawę zbożową, kiedy ze strażakami rozmawia, kiedy nawet widać, jak z młodzieżą z niższego seminarium misyjnego stoi przy rowerze, a oni tak podglądają, bo to był ewenement widzieć rower wtedy, a on jest uśmiechnięty i radosny. Ale zachowało się takie wydarzenie z 1938 roku w Niepokalanowie. Postanowiono wykopać duży staw, no bo pełno było budynków drewnianych, aby w razie pożaru nie zabrakło wody do gaszenia ognia. I do pracy przy tym wykopie zatrudniano też pracowników i świeckich. Do pracujących robotników przyszedł ojciec Maksymilian zobaczyć, że jeden z nich podczas pracy zarządził sobie drzemkę. Wszyscy robotnicy bardzo uważnie obserwowali ojca gwardiana, ojca dyrektora, bo tak go nazywano, co on zrobi z tym robotnikiem. Ojciec Maksymilian wcale nie budził śpiącego, sam podjął za niego pracę. Gdy robotnik się obudził, był bardzo przestraszony, co zobaczył, A wówczas ojciec Kolbe się uśmiechnął do niego i powiedział, jak jeden śpi, to drugi musi pracować. I to chyba mówi wszystko. Zwyczajność, nadzwyczajność w zwyczajności. Jaki był? Zwyczajny. A przecież patrzymy na święty Jan Paweł II. Jaki był?
Jeszcze tylko dodam do tych uśmiechów. Kiedyś też się zastanawiam, dlaczego na tych różnych zdjęciach ojca Maksymiliana trudno znaleźć zdjęcie Maksymiliana uśmiechniętego. Otóż wyczytałem, że w tamtych czasach był taki zwyczaj, że jeśli ustawiano się do zdjęcia, trzeba było zachować taką dość poważną minę. A więc to nie znaczy, że Maksymilian nie był radosny, tylko po prostu był taki zwyczaj. Natomiast był rzeczywiście radosny, uśmiechnięty, też umiał i zażartować.
Ja się dzisiaj uśmieje z nieba, jak my o nim tu opowiadamy, bo nie wiadomo, co jemu się podoba, a co obraca w żarty.
No, proszę wypatrywać.
No, raczej Maksymilian by powiedział, mówcie o niej, nie o mnie.
O, tak. Właśnie tak chyba.
Proszę wypatrywać tych listków róż. Może też jej ojcom spadną. Czas rozmów niekończonych na antenie Radia Maryja. Poza nam święty Maksymilian Maria Kolbe. Temat, który sobie postawiliśmy, już za moment powracamy, aby kontynuować. Odbieram za chwilę kolejny telefon. Tymczasem a ojciec Kolbe nie mówi nic. To utwór, który wykonuje Marcin Styczeń, a przypomnijmy, wraz z nami ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana oraz ojciec doktor Mirosław Adaszkiewicz, franciszkanie konwentualni.
Światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Prostą modlitwę ktoś szepcze w ciszy, ona pokarmem na głód. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca szyderczym tonem, dzisiaj zdechniecie tu. A ojciec Kolbe nie mówi nic, patrzy tylko z czułością, bo wrogi uśmiech znika w mig w zderzeniu z czystą miłością. A ojciec Kolbe nie mówi nic, milczenie mówi za niego, bo ono rozbraja wrogów w mig, w miłość zamienia przemoc. Światła i pryczy, zimna i ciasna jak grób. Żadnej modlitwy nikt już nie słyszy, zabrakło jego słów. Zamki zgrzytnęły, drzwi uchylone, w nich esesmanów dwóch. Jeden z nich rzuca, to chyba koniec, drugi chwyta za puls. A ojciec Kolbe spod nieba bram patrzy na nich z czułością, bo zawsze swoich wrogów chciał obdarowywać miłością. a ojciec kolbę u nieba bram. W ramionach niepokalanej, bo zawsze pragnienie jedno miał, by miłość rządziła światem.
Ojciec Kolbe nic nie mówi. Utwór w wykonaniu Marcina Stycznia, 22:55 na zegarach. Trwa czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Temat, po co nam święty Maksymilian Maria Kolbe. Naszymi gośćmi są ojcowie Franciszkanie Konwentualni, ojciec Ignacy oraz ojciec Mirosław. Bardzo proszę, halo. Halo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Krakowa, moje imię Marta. I chciałam dać takie świadectwo, ponieważ audycja jest nader interesująca. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich w studio, ojców Franciszkanów i ojca prowadzącego. Cieszę się bardzo, że jest ten temat tak wybitnie świętego, tak wielkiego świętego. Ale powiem takie osobiste świadectwo. Powiem z góry, że nie wiem, jak to się stało do dzisiaj. Jestem już babcią. Wtedy byłam bardzo młoda, miałam małe dzieci i zachorowałam bardzo poważnie. Wszyscy rozłożyli ręce. To było dokładnie w 82 roku. Tak bardzo poważnie zachorowałam, że nikt nie dawał mi szans, że będę chodzić na nogi, ponieważ sprawa była bardzo poważna. I moja siostra, już dzisiaj nieżyjąca, przyniosła mi taką książkę bardzo pożółkłą właśnie o świętym Maksymilianie Kolbe. I taka zrozpaczona, pamiętam ją, widzę nad łóżkiem, jak ona mówi tak, wiesz, poczytaj tą książkę, jak tak leży, że ja taka zapłakana, bo dzieci małe. I bez nadziei na powstanie nogi, że będę jeszcze kiedyś chodzić. I proszę sobie wyobrazić, ja tą pożółką książkę z trudem przeczytałam. Tak ją przeczytałam, ponieważ nie mogłam leżeć, tylko leżałam na brzuchu, bo wszystko inne było, nie miałam władzy w nogach po prostu i nie dało się inaczej, podpierałam się tylko rękami. I przeczytałam tą książkę i tyle tylko pamiętam, że wszystkie te perypetie obozowe przeczytałam. A ponieważ miałam już jakiś ogląd sprawy, bo tatuś zawsze opowiadał, miał też nabożeństwo do Maksymiliana Kolbego, opowiadał o obozie oświęcimskim i zawsze kojarzyło mi się to z taką wielką tragedią. Zresztą taką było. I wtedy zapamiętałam tylko, że jak on ochraniał innych więźniów, jakie musiał przejść katusze, żeby przetrwać do tego, co postanowił na końcu, że swoje życie poświęcił za kogoś. I ja taka załamana pamiętam jak dzisiaj. Ja sobie tak pomyślałam, jak on to wszystko przetrzymał. I on miał tyle siły, taki biedny, bo był taki chudziutki. Zawsze go widziałam w tych okularkach, taka lebiutka była maleńka. I on potrafił przetrzymać takie straszne rzeczy. To przecież ja też muszę to przetrzymać, tą chorobę i muszę wstać. I proszę sobie wyobrazić, że bez żadnych operacji, bez niczego, z małą pomocą rehabilitantów wstałam i chodzę do dzisiaj na nogi. I to jest to moje świadectwo.
Bardzo dziękujemy, pani Marto, za również i...
Chwała panu.
Tak, te słowa, które pani wypowiedziała, że pani zechciała również się z nami nimi podzielić, tym doświadczeniem.
Wierzę, że była na pewno pomoc.
To spójrzmy również w kierunku ojców, jeśli chodzi o współczesność, czy również niepokalanów, jest świadkiem takich wydarzeń.
Tak, bardzo często ludzie dziękują za różne łaski, ze wstajeństwem świętego Maksymiliana, Matki Bożej. Rzeczywiście święty Maksymilian przychodzi z pomocą w różnych sytuacjach. Zresztą jest patronem trudnych czasów, jest patronem rodzin i wielu innych jeszcze wspólnot. I często ludzie zanoszą te modlitwy za wstańcem świętego Maksymiliana, bo on już za życia powiedział, że tutaj na ziemi człowiek pracuje jedną jakby ręką, drugą musi się podpierać, żeby nie upaść, ale mówi, kiedy pójdziemy tam do nieba, to będziemy pracować na dwie ręce. I często miał wielką taką wiarę do świętych obcowania, kiedy nawet były jakieś problemy w klasztorze czy w wydawnictwie, to niekiedy którzy z braci umierali, nawet młodzi, i czy też jak rycerstwo powstawało niepokalane, i on mówi, o, oni już poszli, bo potrzeba modlić, żeby tam orędować u Boga w naszych sprawach. A więc już za życia też tak patrzył, można powiedzieć, eschatologicznie na tych, którzy umierali, bo mówi, tam są oni potrzebni, żeby nas tutaj wspierać. A więc tym bardziej, kiedy on już tam poszedł, to wspiera, tak jak Święta Tereska mówiła chociażby, i mówi, że stamtąd będziemy bardziej pomagać tym, którzy żyją. Także w tym kierunku.
Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Józef z Bukowa. Czcigodny ojcze, przewiedemni ojcowie franciszkanie. Jak bardzo się cieszę, że mogę dać to w kilku słowach, co bardzo pragnąłem napisać do rycerza, bo jakoś tak czas ucieka, życie też, a trzeba się spieszyć, żeby zdążyć. Ja ze świętym Maksymilianem, z rycerstwem właściwie, z rycerzem, spotkałem się jako młodzieniec, bo u mojego dziadzia kiedyś na ostatniej stronie było pisane, adresat był pisany, imię, nazwisko, do kogo dociera. I ja chyba ostatni numer, który był wydany w Niepokalanowie przed zatrzymaniem wydawnictwa, był u dziadzia. I ja jego jako nastolatek otrzymałem. I potem tak się złożyło, że byłem zaangażowany, to już dużo później, ale w latach 70. znowu, być może, że gdzieś była msza święta zamawiana przeze mnie w Niepokalanowie, bo otrzymałem jeden z pierwszych numerów rycerza. I oczywiście tamtąd dosyć systematycznie przez wiele lat otrzymywałem nawet dla innych jeszcze i powstała taka grupka, gdzie modliliśmy się co miesiąc króciutko w intencji rycerstwa. Zresztą do dzisiaj zachowuję tą swoją osobistą, indywidualną pamięć o rycerstwie w codziennej modlitwie. I świętemu Maksymilianowi dziękuję za opiekę. A takie szczególne świadectwo, mocne, namacalne, to było dziesięciolecie zakładów mięsnych. I poprosiłem Radę Pracowniczą, dyrekcję, żeby było tak obchodzone dziesięciolecie, jak było obchodzone w uroczystym poświęceniu zakładów przez księdza biskupa świętej pamięci Mazura. I oczywiście odrzucono tą moją propozycję w stanie wojennym, ale pracownicy się zorganizowali szybciutko i obydwaj z kolegą pojechaliśmy już też świętej pamięci panem Józefem do Niepokalanowa z intencją mszy świętej za załogę, za zakłady mięsne. I tak się złożyło, że będąc tam w sakrystii, poproszono, żebyśmy już poszli na kościół i będzie zaraz msza święta. Okazuje się, że było dokładnie o tej samej godzinie, o której rozpoczynała się uroczystość u nas w zakładach na świetlicy. To taki znak, prawda, o tej łączności nadzwyczajnej. A oczywiście przywieźliśmy dla każdego pracownika obrazek, jeszcze tych obrazków dużo zostało. I kiedyś, kiedy byłem na pielgrzymce na Litwie, to ich tam za Medjugorje, w Myślogorze zostawiłem tą nadwyżkę, żeby tam na wschód bardziej się jeszcze przesunęła ten kult. I jeszcze jeden taki przypadek, gdzie bardzo, bardzo jestem rozgorzony, że mogę go wyrazić wdzięczność świętemu Maksymilianowi, to mój teść narzekał sobie, jak on będzie umierał. Jego tata tak ciężko umierał i ja postanowiłem którejś soboty nie jechać, żeby pomagać się w gospodarstwie starszemu już człowiekowi, tylko mówię, pojadę się za teścia pomodlę i zawiozę intencję na mszę świętą. I ta identyczna sytuacja. Proszę iść, zaraz będzie msza. No i msza święta w intencji teścia się odbyła. Ja tam było spotkanie rycerstwa niepokalanej. Idę na to spotkanie, a wychodzi ojciec. Jak mi pan się tak nazywa? Tak. Telefon był, tatuś nie żyje. No, tylko jeden mi został. To znaczy, że teść. I proszę sobie wyobrazić, tak po prostu pięknie, po prostu usnął. Dosłownie przytomnie usnął przy obsłudze, prawda, podaniu herbaty rano. Także to takie nadzwyczajne znaki, a jeszcze i dla załogi był bardzo, bardzo taka opatrzność niesamowita, bo długo, prawie do końca, w ostatnim czasie prywatyzacji zakłady, że tak powiem, upadły i zostały sprywatyzowane, bo gdybyśmy się może bardziej modlili I nie zapominali, to pewnie święty Maksymilian by nawet bronił, chociaż na pewno bronił, ale no to taka jeszcze taki trochę niedosyt, że jednak ta nasza działalność była no, za mało wdzięczna.
Panie Zwoje, bardzo dziękujemy również za
patronował to... nam naszym zakładom tak. I załodze.
Bo to patron także przedsiębiorców, także niech ma i w opiece. Drodzy ojcowie, prosimy o słowo odniesienia do telefonu pana Józefa.
No ja uważam, że to, co pan Józef tutaj mówi, to niewątpliwie ojciec Maksymilian no jest mistrzem, a więc znalezieniem, takim znakiem odnalezienia właściwego miejsca w życiu i działa na różne sposoby, przez niepokalanów, przez braci zakonnych, ciągle przebija się ten motyw, że spotkałem się kiedyś z braćmi, z ich życzliwością, z niepokalanowem, ale jest mistrzem też znalezienie tego właściwego miejsca w życiu, szczególnie przez braci zakonnych. I to nadal działa ojciec Maksymilian, bo człowiek współczesny potrzebuje autorytetów, dzięki którym mógłby wzrastać w miłości, dojrzewać osobowo. I pytanie jest, czy ojca Maksymiliana można nazywać mistrzem życia duchowego. Skoro tylko jest jeden nasz mistrz, Jezus Chrystus, nie nazywajcie nikogo mistrzem. Ale możemy, mamy prawo nawet nazywać go tylko przez to małe M, tym mistrzem, a zarazem choćby dlatego, że odwołujemy się do Niego, a czynimy po to, żeby uwierzyć, że skoro On został nam dany od Boga, to nie możemy tego daru zmarnować. I tak rozumieli to bracia. I dzisiaj chcemy tu wspomnieć choćby też wielkiego rycerza niepokalanej, brata Innocentego Wójcika, o którym więcej, jako że tutaj ojciec Mirosław był i również asystentem rycerstwa niepokalanej. Ja się spotykałem, ale ojciec Mirosław bezpośrednio pracował. Chciałby właśnie to samo w jakiś sposób dać świadectwo o bracie Innocentym, bo ojciec Kolbe jest sumieniem, wezwaniem dla nas, że każdy może być mistrzem życia i takich mistrzów mamy. Niech Mirosław weź tutaj nakreśl choć troszkę tą sylwetkę brata naszego.
Tak, trzeba przyznać, że ojciec Maksymilian też bardzo cenił braci zakonnych i docenił. I rzeczywiście tym młodym ludziom, którzy wstępowali do Niepokalanowa, ukazał ten ideał niepokalanej, dla której warto żyć, pracować i umierać. Dlatego na cmentarzu naszym klasztornym jest taki piękny napis, zawsze ilekroć idę tam, to sobie czytam na samym początku, że na tym cmentarzu spoczywają zakonnicy, którzy na wezwanie ojca Maksymiliana żyli, pracowali, cierpieli dla niepokalanej. Jeszcze miałem okazję, będąc chociażby w niższym seminarium, czy później, spotkać wielu braci, niepokalanowie ojców, którzy pamiętali ojca Maksymiliana. Naprawdę wielu z nich, można by powiedzieć, to byli chodzący święci, niekanonizowani, niebeatyfikowani. Jednym z nich właśnie był brat Innocenty Wójcik, który właśnie przez kilka lat był razem w niepokalanowie z ojcem Maksymilianem jako młody zakonnik i bardzo przejął się tą ideą ojca Maksymiliana. Po śmierci ojca Maksymiliana między innymi też prowadził przez wiele lat, bodajże ponad 40 lat, archiwum Niepokalanowa. Był mocno zaangażowany w zbieranie informacji do procesu beatyfikacyjnego ojca Maksymiliana, a przede wszystkim też mocno zajął się rycerstwem Niepokalanej. Pamiętam go jeszcze, kiedy byłem klerykiem. Później był na moich prymicjach. Razem jeździliśmy zwłaszcza do Kielc. Tam były takie dni skupienia raz w miesiącu rycerstwa Niepokalane, więc mogłem go poznawać. I tak, można powiedzieć, w dwóch zdaniach bym go scharakteryzował, że ten człowiek, można powiedzieć, tak zachwycił się Maksymilianem i całą tą ideą spuścizną ojca Maksymiliana, że żył nią do końca. Ilekroć mówił, a często go wołano na różne prelekcje, czy do młodzieży, do księży, do rycerstwa, wszyscy słuchali wręcz z zapartym tchem. Mówił bardzo ciekawie i bardzo przekonywująco. Podziwiałem nieraz jego cierpliwość, bo ludzie, kiedy przyjeżdżali załatwiać różne sprawy rycerstwa, to wręcz każdy chciał załatwić, każdy chciał z każdej strony, ten mówił, a on z taką kulą chodził, podpierał się, właściwie ciągnął tą kulę, bardziej, on szybciej szedł, nie, ta kula za nim, ale podziwiałem jego cierpliwość i taką dobroć, a jednocześnie był to człowiek, który był młody duchem. On szedł do przodu, nie zatrzymał się na jakiejś tam epoce, nie krytykował, że kiedyś to było tam lepiej czy gorzej, ale wykorzystywał każdą chwilę, żeby żyć niepokalaną, żeby o tej niepokalanej mówić. I dzisiaj, kiedy tak mówimy o świętym Maksymilianie i bracie chociażby Innocentym, to taka przychodzi mi myśl, jakby wspólna, która ich jakoś łączyła, że oni, ja nie słyszałem, żeby mówili o sobie. Maksymilian, jak czytamy w jego różnych wypowieściach, trudno znaleźć, żeby on mówił w takiej jakby pierwszej osobie, że ja coś zrobiłem, ja tam. Tak samo brat Innocenty. Nie słyszałem, żeby on coś powiedział, że ja coś przygotowałem, zrobiłem, chociaż był niesamowicie pracowity. Ale ciągle ona, ciągle niepokalana. Podziwiałem go chociażby, ile on musiał setek, tysiące raczej listów odpisać, masę korespondencji i to wszystko jakoś ogarnąć. Ja nieraz tak trochę żartobliwie mówię, że na razie z Niepokalanowa to wychodzą sami męczennicy, bo Maksymilian i czterech błogosławionych naszych męczenników II wojny światowej, teraz jest szansa na brata Innocentego, ponieważ 8 września tego roku będzie otworzenie procesu w Niepokalanowie, będzie uroczysta msza pod przewodnictwem jego eminencji księdza kardynała Kazimierza Nycza, będzie rozpoczęcie procesu, zaprzysiężenie członków tego procesu. Także zapraszamy na 8 września właśnie do Niepokalanowa
o godzinie
11. Całe rycerstwo w Polsce wie, kim był brat Innocenty i bardzo go ceni. I ciekawa rzecz, że zawsze, kiedy są różne zloty rycerstwa Niepokalanowa, Niepokalanowie, rycerze idą na grób, na cmentarz klasztorny, stają przy grobie brata Innocentego, modlą się, składają wieńce, zapalają znicze. A więc od 1994 roku, kiedy zmarł brat Innocenty, ta pamięć o nim jest bardzo żywa. No i Bogu dzięki, że są zbierane materiały i ten proces nabiera takiego rozpędu.
No bo nam ciągle trzeba nie tylko mistrzów olimpijskich, ale mistrzów, którzy będą otwierać nowe życiowe drogi i uczyć, jak trwać w nadziei na realizację ciągle niespełnionych oczekiwań, no choćby oczekiwań, które nam ten zostawił, zadał. Pracę domową, czy żeśmy odrobili, to każdy musimy sobie odpowiedzieć w sumieniu. Pracę domową zadaną przez ojca Maksymiliana. Pracę tą domową bardzo dobrze odrabiał brat Innocenty Wójcik i dlatego rozpocznie się ten proces beatyfikacyjny, dlatego zapraszamy w imieniu całej naszej prowincji, szczególnie ojca prowincjała Grzegorza Bartosika, zarządu naszego niepokalanowskiego, bo to jest taka nasza zakonna radość też.
Niech ona trwa i przekuwa się w proces beatyfikacyjny, kanonizacyjny. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Nysy. Nie wiem, czy było mówione w audycji, że jak ojciec Maksymilian potrzebował pieniędzy na drukarnię, na maszyny drukarskie, nie dostał tych pieniędzy, dochodził do kościoła i tam się modlił. Oczywiście nie o te pieniądze, normalnie się modlił. Było to mówione?
Nie, nie było.
No właśnie, bo ja mi chodzi o ten konkretny fakt, Ja to słyszałem na filmie o Maksymilianie Kolbe. Bo mi się zdarzyło takie samo wydarzenie. Ja miałem. I teraz ten Maksymilian Kolbe chodził do kościoła i się modlił. No i gdzieś tam uklęknął w ławce. No, ale nie, oczywiście nie modlił się o żadne pieniądze na był bezradny, nie mógł tych maszyn drukarskich kupić, ale wiedział, jaka to ma być suma. No i się modli i gdzieś w bocznym tam ołtarzu widzi taki fragment, że wystaje papieru. No i poszedł i tam była koperta. Na tej kopercie było imię i nazwisko, Maksymilian Kolbe. Zajrzał do koperty i w środku były pieniądze. Tych pieniędzy było dokładnie tyle, ile Kolbe sobie życzył. I za te pieniądze kupił maszynę. Skąd te pieniądze były? Te pieniądze to była prosto wypłata z nieba. Ja miałem takie samo zdarzenie, w 90 roku. Tam mi nie wypłacono za miesiąc pracy, ale no to była znacząca dla mnie kwota, chociaż dla innych była to kwota śmieszna. No i przez 30 lat, bo tam było w budce telefonicznej, tam mówię do żony, że przyjeżdżam do Polski, bo mi nie wypłacił, oszukał. Odkładam słuchawkę na tym górnym placie, dokładnie co do centa, to były w lirach. Takie pieniądze były. I przez 30 lat jestem przekonany, że są wypłaty z nieba. To nie jest tak, że ktoś tam znalazł taką kwotę i tak dalej. No to jest bardzo ważne, bo
Panie
to są
Jerzy,
fakty.
To jest bardzo ważne, bardzo ciekawe. No. Myślę, że no właśnie. Tutaj ciekawe jestem, jak tutaj ojcowie, czy tutaj potwierdzacie ojcowie taki tutaj scenariusz wypłaty z nieba, którą otrzymał ojciec Maksymilian. Tutaj pan Jerzy zarysowuje. Panie Jerzy, bardzo serdecznie pana pozdrawiamy.
O ile sobie przypominam, to bardziej to chodziło o sytuację, która zaistniała w Krakowie, kiedy ojciec Maksymilian rozpoczynał druk rycerza, nie mając jeszcze swojej drukarni, a więc gdzieś prywatnie drukował, wymagało to wielkich kosztów i trzeba było zapłacić pewną sumę i pewnego razu, modląc się w Krakowie, zauważył przy obrazie, przy bocznym ołtarzu, przy figurze Matki Bożej kopertę z napisem dla ciebie niepokalana. No i przekazano to Maksymianowi i była dosłownie taka suma, jaką trzeba było zapłacić. Może nie chodziło tu o maszyny, tylko o zapłacenie tej należności za te pierwsze numery druku rycerza. Oczywiście Pan Bóg przychodzi nam z pomocą na różny sposób i nieraz ktoś nam, no właśnie, kogoś natchnie, że ktoś nam ofiaruje jakąś sumę, może nawet w danym momencie taką, na jakiej nie możemy załatwić, która jest potrzebna. Natomiast kiedy ojciec Maksymilian pisze pierwsze te numery rycerza, no oczywiście trzeba było i płacić, ale sam gdzieś tam w swoich wspomnieniach opisuje, że wyszedł, jak to mówią, po kweście, po Krakowie, ale wrócił, wstydził się i mówi się, że przy pierwszym numerze rycerza nastąpił tak zwany ekumenizm franciszkański, pod jakby sztandarem niepokalny, ponieważ Maksymilian jako franciszkanin konwentualny pisał rycerza. Kapucyn, kleryk, taki brat Efrem, wymalował pierwszą okładkę rycerza, a brat mniejszy, reformata, odważył się i poszedł po Krakowie kwestować, bo Maksymilian jakoś krępował się, wstydził się i wrócił. I tak trochę humorystycznie mówimy, że pierwszy taki ekumenizm franciszkański przy pierwszym numerze. I rzeczywiście ten brat Efrem, on malował, później nawet był taki artykuł o nim, został rzeczywiście jakimś tam wzięty, został kapłanem kapucynów i podpisał się. Także teraz niepokalanie wydaje, między innymi w rycerzu taką wkładkę robi tego numeru pierwszego z okazji stulecia rycerza i tam jest tak w rogu podpisany brat Efrem Oefem Kapuc.
Czas rozmów niekończonych. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Małgorzata. Ja chciałam się podzielić, bardzo dziękuję za tę audycję, trzema takimi sprawami związanymi właśnie z ojcem Maksymilianem. Jedna to mój tata był jednym z najmłodszych powstańców Warszawy i te dzieci były potem wywiezione po powstaniu do obozu, to znaczy to był Lambsdorff, dzisiejsze Łambinowice. I wiem, że w Łambinowicach, zanim trafił do Auschwitz, był też ojciec Maksymilian Kolbe, był przez pewien czas. To jedna sprawa. Druga sprawa, w 1988 roku miałam taką bardzo ciężką życiową sprawę i wraz ze znajomymi byłam właśnie w Auschwitz, bo kolega, on był po prostu dzieckiem, razem z mamą był w obozie i tam się w czasie wakacji sprzątało obóz, bo żeby przywrócić go do takiego stanu, jaki był. I nie mogliśmy wejść do celi ojca Maksymiliana, dlatego że był mnich z Tybetu, który tyle lat zbierał pieniądze, żeby móc przyjechać i pobyć i właśnie został wpuszczony, on był w tej celi i się modlił. I my nie mogliśmy po prostu tam być, ale ta modlitwa, to było tak dla mnie niesłychane, że w tak dalekim Tybecie ten człowiek tyle czasu zbierał pieniądze, żeby móc zrealizować marzenie swojego życia. A trzecia sprawa, to chciałam naprawdę ojcom bardzo podziękować, bo od wielu lat otrzymuję rycerza niepokalanej, znaczy najpierw zaprenumerowała mi moja taka sąsiadka, już świętej pamięci, pani Krystyna Chruszczyńska, to była osoba, która przeżyła obóz w Ravensbrück i osoba ogromnej wiary, modląca się i właśnie ona mi zaprenumerowała i to były pierwsze egzemplarze, które dostawałam i teraz bardzo dziękuję, bo w tym roku, kiedy jest właśnie stulecie rycerza, za reprint, który jest dołączony do każdego numeru, właśnie ojcowie w tej chwili o tym mówiliście, naprawdę dziękuję, bo jest to wspaniałe. Jednocześnie ze współczesnym rycerzem otrzymujemy właśnie ten reprint, tak jak wyglądał pierwszy rycerz, więc naprawdę z całego serca za to dziękuję.
Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. 24 minuty po godzinie 23. Bardzo proszę o odniesienie się naszych drugich gości do telefonu pani Małgorzaty oraz o poczynienie pewnego rodzaju podsumowania naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Ojciec Ignacy.
No co to oznacza dla nas dziś? Po co ojciec Maksymilian? To praktycznie myśmy starali się to odpowiedzieć, ale bardziej nasi radiosłuchacze tutaj wspólnie. Myślę, że aby ocalić ten nasz świat od zwątpienia, przerażenia złem, od beznadziei, ślepego determinizmu, wielu właśnie zapłaciło tą najwyższą cenę, życie. Jesteśmy im dziś winni. Im, ale najbardziej temu, który pierwszy powiedział: ja na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, prawdzie, czyli miłości. Jesteśmy coś winni Chrystusowi, a później wszystkim tym, którzy za Nim poszli aż do końca w takim radykalizmie, jak ojciec Maksymilian, jak błogosławiony Stefan Wyszyński, jak matka niewidomych, błogosławiona Róża Czacka i choćby brat Innocenty Wójcik, który przede wszystkim dał tą cząstkę, jak i oni, tak i on, w ocaleniu świata. Nasza nawet najmniejsza ofiara za innych i dla innych już jest tym udziałem w świętości ojca Maksymiliana, w świętości wielu tych, co nas poprzedzili. Dlatego bądźmy tą odrobiną światła w tej olimpiadzie zmagań, wyścigów, sukcesów i porażek. Prawdziwe zwycięstwo i sens ofiary świętych na tym właśnie polega, że my jak dzieci zechcemy być tacy sami jak oni i wszystko robić tak dobrze jak oni, no prawie tak dobrze.
Kiedy weszliśmy tutaj do studia, to bardzo mnie jakoś tak uderzył ten zegar, który jest tutaj przede mną, który wyświetla 14 sierpnia. I tak sobie pomyślałem, że 14 sierpnia 1941 roku umiera Maksymilian w obozie, w bunkrze głodowym, a my po tylu latach, 14 sierpnia, jesteśmy tutaj. Można powiedzieć, wiele się zmieniło od tamtej chwili, ale to, co powiedział błogosławiony prymas Wyszyński, mówi: nie gaście ducha świętego Maksymiliana. On mówi, on jest taki święty, że chociażbyśmy go wsadzili jak książkę na półkę, to on i tak wyjdzie. I rzeczywiście naszym zadaniem jest nie tylko mówić o świętym Maksymilianie, tak jak on mówił, że nie wystarczy tylko, żebyśmy zadowolili się tym, że został ogłoszony dogmat niepokalanego poczęcia w 1854 roku, później jak Maksymilian mówi, że Maria objawiła się w Lourdes, jakby potwierdziła, kim jest. Ale mówi, teraz zaczyna się druga karta historii, mianowicie by ten dogmat wprowadzić w życie. I to jest też zapewne zadanie, które ojciec Maksymilian nam stawia. Byśmy nie tylko mówili o świętych, nie tylko mówili tak ogólnie o Matce Bożej, ale żebyśmy również, tak jak on, stawali się świętymi tam, gdzie jesteśmy. Żebyśmy też zapragnęli być świętymi i żebyśmy wytrwale pracowali na tej niwie pańskiej i siali to ziarno tej miłości do Matki Bożej, żebyśmy sami najpierw zbliżali się do niej, upodabniali się i pomagali innym w znalezieniu drogi do Maryi, do Chrystusa. Tak jak i wtedy, za czasu Maksymiliana, a dzisiaj może jeszcze bardziej, wielu ludzi jest pogubionych. I on mówił, że to zło płynie szeroką falą, psują się dobre obyczaje, wielu ludzi odchodzi od Boga i nie możemy i dzisiaj, tak jak on wtedy, nie możemy stać obojętnie. Więc mamy głosić prawdę, mamy głosić Chrystusa, mamy ratować tych, którzy gdzieś tam giną, troszczyć się o własne zbawienie, ale też i o zbawienie innych. I w tym ma nam dopomóc Niepokalana. A więc czy to będzie poprzez, będziemy to robić poprzez media, poprzez prasę, poprzez głoszone słowo zambony, czy inne środki dotarcia do człowieka, Maksymilian zostawia nam całą paletę możliwości. Mówi, wszelkie środki, byle godziwe, na jakie pozwala stan, warunki, okoliczności. Dlatego każdy na swój sposób niech wykorzysta wszystko, co może, by z jednej strony samemu zbliżyć się do Maryi, do Boga, ale też i pomagać innym w tym zbliżeniu.
Dobrze spełniać to, co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy. No to jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie. Żelazna konsekwencja wypełnienia tej reguły doprowadziła świętego Maksymiliana właśnie do świętości inspirującej ludzi na całym świecie, o czym dzisiaj świadczyli ojcowie Franciszka Niekonwentualni, ojciec doktor habilitowany Ignacy Kosmana, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Łodzi i Łagiewnikach oraz ojciec dr Mirosław Adaszkiewicz, dogmatyk, mariolog. Ojcom bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
My również bardzo dziękujemy za to zaproszenie, za rozmowy, za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy cały Niepokalanów, ojca Gwardiana, który usilnie zabiegał, abyśmy tutaj się znaleźli, bo dzisiaj ja osobiście byłem w Gdyni, dla wspólnoty tam głosiłem parafialnej homilie odpustowe, a ojciec Mirosław był w Sierpcu, też tam miał, ale ojciec Gwardian bardzo to podkreślał, ojciec Mariusz Słowik, nie możemy nie być tu w Radio Maryja, żeby dać to świadectwo prawdzie o ojcu Maksymilianie, a ojcom redemptorystom, ojcu Tadeuszowi, ojcu tutaj Dawidowi, że cierpliwie z nami też tutaj wytrzymał i wytrwaliśmy aż dotąd. Dziękujemy Matce Niepokalanej nade wszystko i Bogu, że nas tutaj z nią przyprowadził i pomoże nam, żebyśmy szczęśliwie do Niepokalanowa wrócili.
Święty Maksymilianie, Mario Kolbe,
módl się za nami.
Bardzo dziękuję również wszystkim radiosłuchaczom za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania, zamyślenia nad osobą, życiem, świętością Maksymiliana Marii Kolbego. Bóg zapłać.